Wiemy, że sporo osób ma problem ze snem i nie będę robił tutaj żadnej sondy, żebyście mówili, czy macie, czy nie, ale są nawet takie badania w Polsce co roku prowadzone, pokazujące właśnie, jak sobie z tym radzimy w Polsce przynajmniej. I wynika z nich, że około 40% dorosłych Polaków ma jakieś problemy ze snem. I w tych badaniach są też powody, dla których ludzie mają trudności z zasypianiem albo z tym, żeby wytrwać w nocy, nie budząc się. I takim pierwszym powodem, który wskazują ludzie, jest to, że nie mogą zasnąć, bo mają gonitwę myśli. Ich myśli biegają, ich myśli analizują, nie mogą przestać myśleć o tym, co się działo, o tym, co będzie się działo w przyszłości. Takim drugim powodem jest częste budzenie się w nocy, czyli nawet jak ktoś już zaśnie, to nie może przez całą noc trwać w swoim śnie. Trzecim powodem jest martwienie się o swoją przyszłość. Nie mogą spać ludzie dlatego, że coś jest w przyszłości na drugi dzień albo w kolejnych dniach, może nawet później, co sprawia, że nie mogą zasnąć i co cały czas o tym myślą. Potem jest ogólny stres, różne czynniki, które powodują stres w naszym życiu. I na końcu taki współczesny bardziej czynnik, czyli technologia, ekrany, na które patrzymy także przed pójściem spać, które sprawiają, że ciężej nam zasnąć, dłużej zajmuje, żeby zasnąć. Tak więc jedną z głównych przyczyn tutaj jest niepokój, czyli trudność w tym, żeby spokojnie ułożyć się do snu, nie myśląc o tym, co się dzieje, co będzie się działo, co się wydarzyło, a co nas martwi. I ktoś tutaj może powiedzieć, że no spokojny sen zależy od tego, czy jest spokojnie w życiu, czy akurat są okoliczności, które nam sprzyjają, czy akurat nie ma w naszym życiu żadnych trudności. Ale zobaczymy dzisiaj, że spokojny sen w dużym stopniu zależy od zaufania Bogu. I możemy doświadczyć takiego spokoju i spokojnego snu nawet w najtrudniejszych warunkach. I mówię o śnie, bo temat spokojnego snu łączy dwa kolejne psalmy, które będziemy studiować, czyli trzeci i czwarty. Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym, czyli psalmem trzecim. Więc możemy otworzyć Księgę Psalmów na trzecim rozdziale, na trzecim psalmie. Będziemy go czytali. Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga, Sela. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi ze świętej góry swojej, Sela. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój. Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje, Sela. I to jest pierwszy psalm po tych dwóch pierwszych, które były takimi wstępnymi do całej księgi. To jest też pierwszy psalm z nagłówkiem, z takim tytułem, który daje nam jakieś wstępne informacje, w tym przypadku informacje o okolicznościach powstania tego psalmu. Jest to również pierwszy psalm Dawida, przynajmniej pierwszy raz widzimy, że jest taki przypis do tego psalmu, że jest to psalm Dawidowy, choć nie jest to chronologicznie jakieś wydarzenie wczesne w jego życiu. To jest akurat coś, co wydarzyło się na późniejszym etapie jego życia, co pokazuje, że psalmy nie są ułożone chronologicznie. Są inne psalmy, które pokazują wydarzenia, które są wcześniejsze niż to, ale akurat tutaj jako pierwszy pojawia się ten psalm i to wydarzenie. I jest to pewne podobieństwo do psalmu drugiego, dlatego że tam przeciwko Bożemu Pomazańcowi, Chrystusowi, buntowały się narody. Tutaj podobnie przeciwko Bożemu Pomazańcowi, czyli królowi Dawidowi, buntują się jego dodacy. Bo psalm pokazuje wewnętrzny bunt w Izraelu. Pokazuje nawet więcej niż tylko bunt rodaków. Pokazuje to, że syn Absalom, czyli syn Dawida, syn Absalom, zbuntował się przeciwko swojemu ojcu. Czyli nie tylko naród podzielony, ale także podzielona ich rodzina. I to jest taki ciemny obraz, co jest kontekstem dla całego tego psalmu, dla tej modlitwy Dawida, bo to jest modlitwa. Jest to też psalm lamentacyjny, taki wyrażający lament, coś złego dzieje się i psalmista wyraża te rzeczy Bogu. I te psalmy często prowadzą nas od właśnie trudności, ale prowadzą do zaufania i do uwielbienia Boga. I czytamy w 6 wersecie o tym kładzeniu się spać, zaśnięciu i obudzeniu się. Z tego powodu część biblistów mówi, że to jest modlitwa poranna, tak jakby takie podziękowanie za to, że udało się przeżyć noc, podziękowanie za Bożą ochronę. I to by się łączyło z psalmem 4, który jest taką modlitwą wieczorną, bo on wyraża zaufanie przed położeniem się spać. To wyraźnie już tam wynika z psalmu 4. Więc to jest bardziej poranna, tamten psalm bardziej wieczorna modlitwa. I to zaufanie Bogu nie pomaga tylko w śnie, ale także jest receptą w ogóle na strach. Ten psalm pokazuje takie kojące skutki przekonania o Bożej pomocy. Tego zaufania, że Bóg jest tym, który wspomaga. I to nawet wtedy, to jest ważny tutaj szczegół całej tej historii, nawet wtedy, kiedy nasze problemy mogą być wynikiem naszych własnych grzesznych decyzji. Kiedy nie tylko zmagamy się z trudnościami jakimiś tam na zewnątrz, ale kiedy sami wplątaliśmy się w coś, co jest trudne w życiu, właśnie przez swój grzech. I ten nagłówek mówi nam, jakich okoliczności cała ta sytuacja dotyczy, czyli tego, że Dawid uciekał przed Absalomem. To jest coś, co opisuje druga księga Samuela i zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie tę księgę, bo będziemy do niej częściej wracać. Głównie ten cały bunt opisany jest od 15 do 18 rozdziału, natomiast będziemy też w kilku innych miejscach w tej drugiej księdze Samuela. Z tego co wiem, jest to w językach wschodnich druga księga królewska, tak? Chyba tak jest tytułowana. Natomiast to, co tutaj jest opisane, działo się w późniejszej fazie życia Dawida. Szacuje się, że mógł już około 20 lat rządzić Izraelem, nawet nie Izraelem, ale początkowo Judą, później Izraelem. Miałem mniej więcej 50 parę lat, może prawie 60 lat. Absalom, jego syn, mógł mieć około 30 lat. Natomiast te wydarzenia były skutkiem tego, co wydarzyło się w jego życiu, w życiu Dawida dużo wcześniej. I myślę, że wiele osób kojarzy największy upadek w grzech Dawida, czyli tą całą sytuację z Uriaszem, z Batrzebą, to, że posłał na śmierć swojego żołnierza Uriasza, zabrał jego żonę. Jak pamiętam, po tych wydarzeniach prorok Natan zapowiedział Dawidowi, co będzie się działo w związku z tym, jakie będą konsekwencje. I to widzimy w drugiej księdze Samuela 12:10. To są właśnie słowa proroka Natana kierowane do Dawida, mówiące o konsekwencjach tego właśnie grzechu w jego życiu. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Czyli ten jeden grzech, a właściwie seria grzechów, bo tam było więcej grzechów w całej tej historii, miały takie duże konsekwencje dla całego życia Dawida i również jego rodziny. Kolejny werset w tym samym rozdziale mówi, że Bóg wzbudzi zło przeciwko Dawidowi w jego własnym domu i że zabierze jego żony i daje innemu. Właśnie to wydarzyło się, kiedy Absalom został królem, zabrał żony Dawida. Natomiast skąd się wziął w ogóle bunt Absaloma? To też jest istotne, żeby zrozumieć całą tę historię. Absalom był bratem Tamar i była to kobieta, którą wykorzystał Amnon, inny z synów Dawida. I druga księga Samuela opisuje nam, że Dawid rozgniewał się na Amnona za to, co uczynił, ale nie zrobił mu nic złego, dlatego że tak bardzo go kochał. Czyli nie było żadnej konsekwencji dla niego. Natomiast Absalom nie mógł podarować tego czynu Amnonowi. I dwa lata później, tak długo go trzymało, dwa lata później nakazał zabić właśnie Amnona, nakazał swoim sługom zabić Amnona. I potem jak zabił Amnona, Absalom uciekł na 3 lata, uciekł od Dawida, żeby nie dostać, żeby sam nie doświadczyć konsekwencji tego czynu. I dopiero po 3 latach Dawid nakazał sprowadzić Absaloma z powrotem, ale powiedział przy tym, żeby nie pokazywał mu się na oczy. Mimo, że był jego synem, mimo tego, że już i tak długo nie widział go przez 3 lata, to wciąż nie chciał go zobaczyć po tym, co uczynił. Dopiero po 2 latach Absalom sam musiał wyprosić to spotkanie z Dawidem. Ale i tak relacje nie były dobre, cały czas nie były dobre. I świadczy o tym to, co Absalom zaczął później robić w 15 rozdziale drugiej księgi Samuela. Dlatego, że tam czytamy od początku tego rozdziału, że Absalom zaczynał zdobywać zaufanie ludzi. Stanął w bramie i przejmował wszystkich ludzi, którzy szli do króla Dawida, po to, żeby on rozsądził ich sprawy. I mówił im, u króla nikt was nie posłucha. Tam nie będzie dla was pomocy. Ale gdybym ja sądził w Izraelu, to mielibyście pomoc. Mielibyście sprawiedliwy sąd. Moglibyście otrzymać sprawiedliwość. I Absalom przez 4 lata prowadził taką działalność, taką kampanię wyborczą, zdobywanie zaufania ludzi w Izraelu. I po tych 4 latach udał się do Hebronu, gdzie ogłosił się królem, bo miał już liczne poparcie wśród ludzi. I ta informacja dotarła też do Dawida. To 2 Samuela 15:13 mówi o tej wiadomości, którą Dawid otrzymał, właśnie o tym, że Absalom został królem. 2 Samuela 15:13. To jest ta wiadomość, którą Dawid usłyszał, że przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma i reakcją Dawida była ucieczka. On powiedział werset dalej, duszajcie, uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Więc to jest kontekst tej sytuacji, tego psalmu. Będziemy jeszcze wracać do drugiej księgi Samuela, do elementów tej historii przy kolejnych wesetach. Natomiast psalm zaczyna się w miejscu, kiedy już właśnie ten bunt się rozpoczął, kiedy Absalom gonił Dawida. I zaczyna się od lamentu Dawida w 2 i 3 wesecie. Te słowa pokazują trudne położenie. Dawid tutaj 3 razy powtarza tam, jak wielu ma wrogów. Najpierw mówi, jak liczni są wrogowie moi. I ten czasownik hebrajski tutaj oznacza nie tylko, że jest ich wielu, ale że jest ich więcej, że ta liczba się powiększyła. Tak jak wcześniej miał już jakichś swoich przeciwników Dawid, tak teraz ten bunt jest masowy. To jest coś o wiele większego. I po drugie, wielu powstaje przeciwko Dawidowi, czyli nie tylko są przeciwni, ale coś robią, podejmują jakieś działanie, chcą go zaatakować. Po trzecie, wielu mówi o nim, że nie ma dla niego ratunku u Boga. I też szydzą z niego, myślą, że już to jest koniec Dawida, że już Bóg go opuścił. I mamy w całej tej historii bardzo wyraźny przykład takiej osoby. To jest 2 Samuela 16, od wersetu 5. Tam jest człowiek z rodziny Saula, który miał na imię Szymei. I czytamy najpierw, że on obrzucał Dawida i jego ludzi kamieniami, a potem w 8 wersecie powiedział do niego takie słowa. Sprowadził Pan na Ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego Ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, Twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Czyli mówił Dawidowi, że to jest Twoja wina, że to Bóg karze Ciebie za to wszystko, co uczyniłeś wcześniej. To jest to, co psalm Dawid mówi w tym psalmie, że właśnie ludzie mówią, że nie ma dla niego ratunku u Boga. Bo przeciwnicy Dawida myśleli, że to Bóg odpłaca teraz Dawidowi za to, co wcześniej uczynił. I co prawda Szymei mówi tutaj o tym, o tej krwi w domu Saula. Dawid nie zabił Saula. Dawid był powściągliwy, powstrzymywał się od ukarania Saula. Ale Dawid tutaj się nawet nie broni przed oskarżeniami. On uznaje, że tak, Bóg mógł go w taki sposób osądzić, może właśnie za wcześniejsze jego czyny. Powiedział nawet, że to Bóg nakazał temu człowiekowi tak mu złorzeczyć, że skoro nawet jego syn go goni, no to co dopiero taki człowiek Beniaminita, który może też próbować go oskarżać. Więc sytuacja Dawida to nie jest jakaś błaha sprawa. To nie jest jakieś niemiłe spojrzenie szefa w pracy, po którym może nam się trochę zrobi przykro albo trochę się zaniepokoimy, co w związku z tym. To jest sytuacja, w której wszystko nagle się wali. Bo Dawid był już królem nad całym Izraelem. Dawid mógł myśleć, że będzie spokojnie panować nad całym krajem, przynajmniej od zewnętrznych wrogów, bo taką miał obietnicę od Boga. A tutaj przeciwnik pojawia się z innej strony. Pojawia się od wewnątrz. Pojawia się w swojej rodzinie. To jest syn, który zdobywa zaufanie kosztem własnego ojca. Czyli przeciwnik pojawia się z tej strony, z której nie można byłoby się tego spodziewać. Na końcu tego trzeciego wersetu jest słówko Selah. Tutaj są różne próby wyjaśnienia, co to słowo oznacza. To może być jakaś instrukcja dla muzyków, którzy mieli grać ten psalm. Może oznaczać pauzę. Nawet niektóre tłumaczenia, tak patrzyłem na to ukraińskie tłumaczenie, tam nawet jest zwrot muzyczna pauza, co z góry od razu, że chodzi o zatrzymanie się. I może chodzić o zatrzymanie się po to, żeby się zastanowić nad treścią. Co może podkreślać, że coś znaczącego właśnie pojawiło się, nad czym warto się dłużej zastanowić. Natomiast nie możemy być tego pewni, co to słowo Selah oznacza, ale możemy się zatrzymać i zastanowić nad tym, co właśnie przeczytaliśmy. Bo czasem też jest tak, że nam również, tak kolokwialnie mówiąc, wali się coś na głowę. Że liczba trudności się nakłada na siebie, piętrzy się jedno na drugie. Że dowodujemy udźwignąć jedną sytuację, jeden ciężar, a tutaj pojawia się coś kolejnego. Ledwo oswajamy się z diagnozą poważnej choroby, a może zaraz usłyszymy o tym, że ktoś bliski nam umiera. Albo że sytuacja w pracy jest napięta, nie wiadomo, czy praca będzie, czy jej nie będzie. A może dzieci wybierają drogę, która nas niepokoi. I to wszystko jest tło życia, w którym czasem bywamy. I to jest coś, co sprawia, że trudno jest żyć spokojnie, trudno jest myśleć spokojnie, trudno zasypiać spokojnie. I ten psalm wcale nie zachęca nas do tego, żeby zgrywać bohatera. On nie zachęca, żeby udawać, że nic nas nie rusza. Choćby się waliło, ja jestem skałą. Nie o to chodzi. Ten psalm zachęca nas do tego, żeby zwrócić naszą uwagę na tego, który jest skałą. Żeby wylać nasze trudności przed Bogiem. To jest najlepsze miejsce, żeby to uczynić. I to nawet powtórzę znowu, że nawet w sytuacji, kiedy mamy świadomość, że może sami nawet doprowadziliśmy do trudności. Dawid mógł to rozumieć, że on przyłożył rękę do tego konfliktu. Przez swój grzech z Batszebą, przez to, w jaki sposób traktował Absaloma po tym, co on uczynił, chociaż było to złe, ale i tak w taki sposób traktował później swojego syna. Ale to wszystko, co Dawid uczył, nie sprawiało, że miał się teraz ukryć przed Bogiem. Albo że nie mógł liczyć na Jego pomoc. To było miejsce, w które powinien się udać i to właśnie uczynił. I widzimy, że sam Dawid z ufnością kieruje swoje słowa do Boga. Werset 4. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. I to jest mocny kontrast do słów przeciwników, bo wrodzy Dawida mówili o tym, że nie ma dla niego ratunku u Boga, a Dawid mówi, że Pan jest jego tarczą. I to właśnie w tych sytuacjach, w takich sytuacjach widać, gdzie my szukamy ratunku. Bo zauważmy, że Dawid tutaj nie myśli, jakich sojuszników znaleźć, do jakich królów się odezwać, do jakich innych narodów uderzyć, może jakoś sprzymierzyć się, żeby obronić się przed Absalomem. Dla niego najważniejszym wsparciem jest wsparcie od samego Boga. I to w tym widać naszą wiarę. Jeżeli są trudności, i jeżeli w tych trudnościach, tym bardziej lgniemy do Boga. Nasze troski i smutki mają sens, mają znaczenie, mają, nawet spełniają swoje zadanie, można tak powiedzieć, jeżeli prowadzą nas do Boga. Jeżeli kierują nas do szczerej modlitwy, to spełniają swoje zadanie. A Dawid nazywa Boga tarczą. To jest bardzo popularny obraz w Starym Testamencie na Bożą ochronę. Natomiast tutaj w tej tarczy jest coś szczególnego, czego akurat nie widać dobrze w polskich przekładach. Nie wiem, jak jest ukraińskich. W angielskich jest to widoczne. Dlatego, że Dawid powiedział, że Bóg jest tarczą dookoła niego. Zwykle tarcza jest jednostronna. Tak? Chroni nas od wroga z jakiejś jednej strony. To są tarcze, którymi broniono się wobec właśnie wrogów. Ale trzeba wtedy wiedzieć, z której strony nadchodzi niebezpieczeństwo. Jak się ustawić z tą tarczą, żeby się obronić. Natomiast ta tarcza, to co tutaj Dawid mówi, to jest to, że Bóg osłania nas od każdej strony. Bo z każdej strony może spotkać nas coś złego. To jest obraz, który pokazuje, że nawet wtedy, kiedy nie spodziewamy się z jakiejś strony uderzenia, to Bóg jest naszą tarczą. To On może nas obronić i z tej strony, z której spodziewamy się zagrożenia i z takiej, z której nie wiemy, że ktoś nas może zaatakować. Dawid nazywa też Pana swoją chwałą. Bóg był źródłem jego chwały. On był pasterzem, on był nieznaczącą osobą, ale został wyniesiony do pozycji króla całego Izraela. Bóg dał mu zwycięstwo nad wieloma przeciwnikami. Dał mu szacunek wśród rodaków. Ale to wszystko może przeminąć i przeminęło w jakimś stopniu w życiu Dawida. Bóg może umieścić nas w jakimś miejscu zaszczytnym, może dać nam powodzenie w jakimś obszarze, w jakiejś dziedzinie życia, ale może to też zabrać. I nawet kiedy tego nie ma, to Bóg pozostaje naszą chwałą. Dawid właśnie to mówi, że Bóg jest jego chwałą, chociaż on jest wygnańcem, chociaż ucieka przed swoim synem. To Bóg cały czas jest jego chwałą. Choć był na szczycie, a ludzie się od niego odwrócili, to Bóg dalej jest jego chwałą. I podnosi jego głowę. Opuszczona głowa oznacza hańbę, oznacza porażkę. Podniesiona oznacza pewność i dumę. I kiedy Dawid opuszczał Jerozolimę, to odchodził właśnie w pohańbieniu. Pokazuje to 2 Samuela 15:30. To jest opis tego, jak Dawid i jego ludzie wychodzą z Jerozolimy. 2 Samuela 15:30. Dawid zaś wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowę nakryte i wstępując na nią ciągle płakali. Więc to jest sposób, w jaki Dawid odchodził z Jerozolimy po tym, jak Absalom zbuntował się przeciwko niemu. Że wyszedł z miasta i kierował się na Górę Oliwną, a potem dalej na wschód i szli z płaczem i nakrytymi głowami, co też wyraża taką hańbę. Byli przygnębieni, ale Dawid ufał, że Bóg podniesie kiedyś jego głowę. I to jest odpowiedź Dawida na głosy przeciwników. Dawid odrzuca tych ludzi, którzy mówią: Bóg w tobie nie pomoże, Bóg już ciebie opuścił. On deklaruje cały czas: Bóg jest moją chwałą i Bóg podniesie moją głowę. I w 5 wersecie mówi, że swoim głosem woła do Pana, a Pan odpowiada ze swojej świętej góry. Ze świętej góry, czyli z Syjonu, na którym zbudowana była świątynia. I chociaż Dawid oddalał się od tego miejsca, bo odchodził z Jerozolimy, a potem wychodził nawet za rzekę Jordan na tereny pogan, to cały czas Dawid wracał myślami do Jerozolimy. I już kiedy odchodził, to czytamy, że powiedział, że jeżeli znajdzie łaskę w oczach Pana, to Bóg pozwoli mu wrócić i znowu będzie mógł oglądać świątynię. To było nadzieją Izraelitów często, kiedy byli wygnani, żeby powrócić i zobaczyć to miejsce, w którym jest Boża obecność. Ale Dawid nie był tego pewien. Bóg mu tego nie obiecał. Natomiast uznawał, że Bóg może zrobić z nim to, co zechce, ale cokolwiek zrobi, to będzie dla niego dobre. I to Bóg zdecyduje, co się wydarzy. To też widać w tym psalmie, to zaufanie do Boga, że On wie, co jest dla niego dobre i odpowiada ze swojej świętej góry. Tydzień temu też widzieliśmy odpowiedź ze świętej góry. W psalmie 2 widzieliśmy Bożą odpowiedź na bunt narodów. Odpowiedzią Boga na bunt narodów jest to, że posłał swojego syna i ustanowił go królem. To, że jego syn będzie rządził i pokona przeciwników i zatroszczy się o swój lud. Natomiast Dawid ufał, że Bóg mu odpowie, bo też namaścił go, bo też jest jego pomazańcem, namaścił go na króla. Nie dlatego, że był sprawiedliwy, nie dlatego, że był posłuszny we wszystkim, ale dlatego, że Bóg troszczy się o swój lud, troszczy się o swojego pomazańca. I po tych 2 wersetach skupionych na Bogu, Dawid mówi o swojej postawie. I w tym kontekście może powiedzieć to, co w wersecie 6. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Dawid uciekał przed swoim synem. Nie tylko przed synem, ale też przed całą armią, która go goniła. I to jest sytuacja, w której myślę, że wielu z nas nie zmrużyłoby nawet oka. Cały czas myślelibyśmy, skąd może nadejść wróg. Próbowalibyśmy uciec. Ale Dawid był pewien Bożej ochrony. Tego, że Bóg właśnie osłania go z każdej strony, więc nie musi bronić się sam. Może polegać na Bogu i położyć się spać. Myślę, że często opieramy nasz spokój i nasz sen na tym, że mamy jakiś plan, na tym, że myślimy, że wiemy, co mamy uczynić, ale jak nie wiemy, to nie jesteśmy spokojni. To ciężko nam właśnie zasnąć, bo cały czas myślimy, jak sobie to wszystko ułożyć. Tutaj jego spokój wynika z tego, że on ufa, że to Bóg ma plan. Chociaż wcale nie było przyjaznych warunków. To były palowe warunki. Może jakaś jaskinia, jakieś miejsce, gdzie można było się skryć. No ale to pokazuje, że najbardziej komfortowe miejsce do snu to jest przekonanie, że Pan nas wspiera. To jest zaufanie Bogu. To jest wygodne miejsce, położenie nasze, żebyśmy mogli ułożyć się spać. Bo można kupić sobie najbardziej wygodne łóżko, najbardziej wygodną poduszkę, ale i tak się nie wyspać. Możesz mieć wszystko, co sprzyja temu, żeby się zrelaksować, ale i tak być zmartwionym. I wielu ludzi tak ma. Kładzie się spać, zmęczą ich myśli. Strach nie daje się wyciszyć, cały czas się coś odzywa, co sprawia, że nie da się zamknąć oczu. Cały czas jesteśmy na czuwaniu. I to jest wielka łaska, jeżeli nasz umysł jest stały w Bogu, jeżeli potrafi wyciszyć się w Bogu i zasnąć. Dlatego, że spokojny sen wcale nie zależy od okoliczności, w których się kładziemy spać. Może nie wcale. Są oczywiście sytuacje, w których jest hałas, ciężko zasnąć. Są choroby, które prowadzą do tego, że ciężej jest również zasnąć. Ale jest też drugą stronę. Problemy ze snem mogą prowadzić do różnych chorób. A u podłoża tych problemów ze snem może być właśnie niepokój. Więc dobrze się temu przyjrzeć, zdiagnozować, co jest faktycznie powodem moich problemów ze snem albo także jakiejś choroby. Bo spokojny sen również zależy od tego właśnie, w czym jest nasza nadzieja. Czy nadzieja jest w tym, że my coś sobie ułożymy w życiu i możemy położyć się spać, bo jest bezpiecznie, czy w przekonaniu o tym, że Bóg wie, czego potrzebujemy, że On nas wspiera. I Dawid przekonał się o tym wsparciu wtedy, kiedy był na wygnaniu. Dawid i jego ludzie, idąc w taki sposób, musieli być wyczerpani. Opuścili miasto i dozwolili w pośpiechu. Nie było za bardzo czasu przygotować się na drogę, zapakować jakieś rzeczy. Ale pod koniec 17 rozdziału 2 Księgi Samuela widzimy, że dostali pomoc. 2 Samuela 17, 27, 28 i w niektórych przykładach 29 werset. To są słowa, to jest opis tego, co wydarzyło się na wygnaniu, już daleko od Jerozolimy. Gdy zaś Dawid przybył do Mahanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby Amonickiej i Machir, syn Ammiela z Lodabar i Barzilej Gileadczyk z Rogelim, nazwozili pościeli, derek, czasz, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna ptarzonego, bobu, soczewicy, miodu, śmietany, owiec, serów krowich dla Dawida i dla jego zbrojnego ludu, który był z nim, na zaopatrzenie. Pomyśleli sobie bowiem, lud zbrojny jest głodny, zmęczony i spragniony marszem przez pustynię. Całkiem spora dostawa. Trzeba byłoby wiele palet, żeby to dostarczyć w jakiś sposób na miejsce. I Dawid otrzymał tę pomoc po drugiej stronie Jordanu. Nie w swoim miejscu, nie w Jerozolimie, nie w Izraelu, ale za Jordanem. Trzech mężczyzn dostarczyło mu pomoc, nie tylko jedzenie, dostali też naczynia, dostali też rzeczy, na których mogli położyć się spać. Więc nawet w takim miejscu Bóg zatroszczył się o warunki ich snu. W miejscu, które mogło się wydawać porażką. Król Izraela wychodzi za Jordan, żeby się tam kryć i dostaje tam pomoc od takich ludzi. Co pokazuje, że w takim miejscu, które może wydawać się porażką, możemy otrzymać Boże zaopatrzenie. Możemy otrzymać Boże wsparcie. Dawid mówi też dalej, że nie boi się dziesiątków tysięcy ludu, które na niego czekają, czyhają. I te 10 tysięcy to nie była jakaś konkretna liczba. To jest słowo, które mówi po prostu o większej, o wielkiej grupie osób, jakiejś dużej liczbie. Natomiast 2 Samuela 17 pokazuje, że faktycznie mogą chodzić o tysiące, co najmniej tysiące, bo widzimy tam, że najpierw Absalomowi doradzał Achitofel, który mówił, żeby wysłać na Dawida 12 tysięcy wojowników. Potem Huszaj, inny doradca, powiedział, żeby zebrać całego Izraela, że będzie ich tylu jak piasku nad brzegiem morza, więc ogromne masy ludzi czyhały na życie Dawida. Dawid był osaczony, był jak miasto, które zostało oblężone i które jest oblężone przez wielki tłum wojowników. Więc potrzebował tarczy właśnie dookoła siebie. Nie tylko z jednej strony stoi sam, mógłby się obronić, ale Dawid był przekonany w tym momencie, że Bóg chroni go w ten sposób. I nie musiał się bać nawet wtedy, kiedy przeciwnik miał o wiele większą liczbę osób. Nawet jeżeli miał przewagę liczebną. Ale jedną rzeczą jest przekonanie o Bożej ochronie, ale drugą rzeczą jest prośba o pomoc. Bóg jest chętny do pomocy, ale pokazujemy, że w to wierzymy wtedy, kiedy o to prosimy. I to widzieliśmy też w psalmie 2, że nawet do Chrystusa Bóg mówi, żeby prosił Go o narody i wtedy Mu je da. I podobnie Bóg nas ochroni wtedy, kiedy będziemy Go o to prosić. Tylko musimy dobrze zdefiniować, kto jest przeciwnikiem. Żeby sobie teraz nie wyobrazić, że Bóg obiecuje nam ochronę od ludzi, którzy będą nam przychylni. Nie będą nam przychylni. To nie jest tego rodzaju przeciwnik. Bóg nie obiecuje nam wolności od chorób, od problemów zawodowych, bo nie walczymy z krwią ani z ciałem. Naszymi przeciwnikami są władze i zwierzchności na okręgach niebieskich. Jest ciemny świat duchowy. To w tej walce mamy pełną zbroję Bożą, którą możemy zakładać. Jesteśmy chronieni od stóp do głów. I to jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy czytamy Stary Testament, bo tam widzimy, że Bóg dawał Izraelitom fizyczne zwycięstwo nad wrogami. Ale apostoł Paweł mówi, że nasza broń nie jest cielesna. Nie zdobywamy fizycznych twierdz. Nie zdobywamy twierdz przeciwników fizycznie. Walczymy z tym, co sprzeciwia się poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Więc nie chodzi o fizyczne pokonanie narodów. Chodzi o poddanie narodów, tych uczniów i Chrystusa w posłuszeństwo temu Królowi, posłuszeństwo Chrystusowi. Chodzi o czynienie uczniami wszystkich narodów, a nie o podbijanie ich mieczem w taki sposób, jak w Starym Testamencie. I to trzeba mieć w pamięci, kiedy patrzymy na takie słowa jak dalej w wersecie 8, bo faktycznie tam w Starym Testamencie Izrael był Bożym narzędziem fizycznej eliminacji przeciwników. Natomiast musimy patrzeć na te relacje jak na opis historii, a nie na przepis tego, co Kościół powinien czynić współcześnie. Zobaczmy 8 werset. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój. Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. Tak jak wcześniej Dawid wyrażał przekonanie, że Bóg go ochroni, tak teraz woła, żeby to uczynił. To jest ta prośba Dawida do Boga, żeby to uczynił. I tak jak przeciwnicy Dawida mówili, że nie ma dla niego ratunku u Boga, tak Dawid prosi właśnie o ten ratunek. Choć ta prośba może brzmi tak, jakby Dawid sugerował, że był do tej pory był bierny. To tak wygląda, jakby to była prośba o Bożą interwencję tam, gdzie nie widzimy, że Bóg coś robi. Czasem może tak myślimy, że Bóg pozbawia na zbyt wiele zła, które dzieje się na świecie. Że jego wyrozumiałość wobec zła jest zbyt duża w naszej ocenie. I to jest częste pytanie w Biblii do Boga. Jak długo, Panie? Jak długo będziesz jeszcze pozwalał na jakieś konkretne zło? I czasem właśnie w tych miejscach tego pytania pojawia się też takie zawołanie, prośba, żeby właśnie Bóg powstał. Powstań, Boże, na sąd. Ocal i osądź. I to jest modlitwa, którą też myślę, że możemy dalej podnosić. Żeby Bóg chronił swój lud i również, żeby osądzał tych, którzy krzywdzą, którzy nie widać, żeby się chcieli opamiętać. Ale znów pamiętajmy, że to nie jest wzywanie Bożego ludu do tego, żeby on eliminował przeciwników, to jest prośba do Boga, żeby On osądził, jeżeli uzna to za właściwe. Ta prośba o powstanie Boga jest też takim kontrastem do powstania wrogów Dawida, o tym czytaliśmy na początku psalmu, że skoro oni powstali, to Dawid prosi Boga, żeby on też powstał, żeby odpowiedział. I Dawid wierzy, że Bóg go uratuje, dlatego że robił to już wcześniej. Tutaj właśnie opisuje, że Bóg już wcześniej uderzał w szczękę, już wcześniej łamał zęby przeciwników. To jest coś, co też widzimy w drugiej księdze Samuela, całą listę narodów, które Dawid pokonał. Filistyńczyków, Moab, Sobę, Syryjczyków, Edomitów, Amonitów. I wszędzie tam to Bóg uderzał w szczękę jego wrogów. Tu Bóg łamał ich zęby. To jest taki obraz, który pokazuje, że to byli ludzie agresywnie nastawieni. Szczęka, zęby, coś to pokazuje właśnie agresję. Tak jakby chcieli pożreć Dawida i jego ludzi. Więc Dawid porównuje tych ludzi do takich dzikich, drapieżnych zwierząt. Bo to u zwierząt jest taka sytuacja, że to ich bronią, chyba główną, są ich zęby. Jeżeli ktoś wyłamie ich zęby, to nie są już takie groźne. Można je wtedy ujarzmić. I dosyć ciekawie przetłumaczył to na język polski Jan Kochanowski. To jest taki polski poeta z XVI wieku. On stworzył taką parafrazę całej Księgi Psalmów. Dlatego, że psalmy, hebrajska poezja kieruje się w swojej poetyckości czymś innym niż w polskiej poezji. W polskiej poezji bardziej chodzi o rymy i właśnie Jan Kochanowski oddał to w taki sposób. I ten ósmy werset on przetłumaczył, sparafrazował w taki sposób. To są słowa Dawida do Boga. Biłeś ich w gęby, a oni w krwawym piasku zbierali swe zęby. Taki obrazowy też sposób pokazania tych, wyłamania tych zębów tym bezbożnym, pozbawienia ich tego, co jest ich bronią. I Dawid kończy kontrastem, kolejnym kontrastem do słów swoich przeciwników. Dlatego, że oni uważali, że Bóg go nie uratuje, ale Dawid wie, że ratunek zbawienia jest tylko u Boga. I Dawid mówi w tym ostatnim wersecie nie tylko, czy więcej niż tylko o tym, że Bóg może go ocalić przed wrogami, bo po pierwsze mówi nie tylko o sobie. Dawid nie tylko troszczy się tutaj o siebie, on mówi o całym Bożym ludzie. A po drugie modli się nie tylko o zbawienie, a modli się o błogosławieństwo nad Bożym ludem. Dlatego, że bunt Absaloma pokazuje podział całego narodu. Nie było jedności. A Dawid wie, że Bóg troszczy się o swój lud, więc chce błogosławieństwa. Nie chce podziału, chce jedności. I to błogosławieństwo jest tym, co pojawia się często w Biblii. Już Abraham usłyszał obietnicę błogosławieństwa. Później Izrael jako naród cały też słyszał o błogosławieństwach, które na nich czekają. Dawid usłyszał od proroka Natana o tym, że Bóg da mu wytchnienie od wrogów zewnętrznych. I kiedy wtedy w tej rozmowie z Natanem Dawid to usłyszał, to też modlił się błogosławieństwo. To jest modlitwa, którą widzimy w 2 Samuela 7:29. To jest modlitwa po tym, jak Natan powiedział mu właśnie o tych obietnicach i Dawid modli się wtedy do Boga. 2 Samuela 7:29. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. I to jest błogosławieństwo, które ściśle wiąże się z jeszcze jedną obietnicą, którą także przekazał mu prorok Natan w tym samym rozdziale. Z obietnicą potomka. Z obietnicą syna Dawida, którego Bóg sam nazwie też swoim własnym synem. Króla, o którym mówił też psalm drugi. Tego, który jest odpowiedzią na każdy bunt. Bo to nie Dawid miał zaprowadzić wieczne królestwo. Nie zrobił też tego jego syn Salomon. Obaj byli ludźmi. Byli królami, ale byli ludźmi. Oni sami potrzebowali ratunku od Boga i sami mieli na koncie poważne moralne upadki. Ale jest król, przez którego przychodzi zbawienie. I to jest król, który również musiał doświadczyć czegoś podobnego co Dawid. Też musiał być otoczony przez wrogów. I podobnie jak Dawid, odchodził z Jerozolimy z płaczem. Pamiętamy, Jezus płakał nad Jerozolimą. Płakał, bo wiedział, co się wydarzy. Wiedział, że go odrzucą. Chociaż witali go jako króla, to on chwilkę potem płakał nad tym miastem, widząc, że go odrzucą. Dawid odchodził po buncie Absaloma na Górę Oliwną. To samo uczynił Jezus. Odchodził z miasta i z tamtej góry ogłosił sąd nad tym miastem, że Jerozolima będzie zburzona. A kilka dni później poszedł w to samo miejsce do podnóża tej góry, do ogrodu Getsemane, gdzie dobrowolnie oddał się przeciwnikom. I wielu też mówiło o nim wtedy, że Bóg go nie uratuje. Na krzyżu szydzili, że sam innych ratował, a samego siebie nie potrafił uratować. Mówili, żeby Bóg go wybawił, skoro go miłuje. Ale Jezus nie bał się przeciwników. Ufał Bogu i powierzył mu swojego ducha. I tak jak Dawid spokojnie położył się spać, zasnął, dlatego że Pan go wspierał, tak Jezus w zaufaniu umarł i powstał z martwych, bo Bóg był z nim. I przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie osiągnął dla nas zbawienie, bo wziął na siebie nasze grzechy. Dlatego Dawid mógł tutaj mówić o zbawieniu. Miał nadzieję na zbawienie. I to mimo tego, że bunt Absaloma również wynikał z jego własnych grzesznych decyzji. Bo Bóg nie ratuje tych, którzy udowodnią mu, że sami potrafią siebie ocalić albo że zasługują na zbawienie. Bo nie ma nikogo takiego, kto może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: osądź mnie sprawiedliwie, nie potrzebuję pomocy. Bóg ratuje właśnie tych, którzy przyznają, że oni potrzebują ratunku. Którzy wiedzą, że sami sobie nie poradzą. Którzy przyznają przed Bogiem, że zawalili, że zepsuli swoimi decyzjami swoje życie. Ale którzy wiedzą, że Pan jest bliski tym, którzy mają skruszone serce. Którzy żałują z powodu tego, co uczynili. I którzy rozumieją, że sami nie podniosą swojej głowy. Tylko Bóg może to uczynić. I wtedy można spać spokojnie. Wtedy można za spokojem przychodzić i te mniejsze, i te większe trudności. Nie z takim stoickim spokojem, że nic nas nie rusza, ale wylewając przed Bogiem te wszystkie rzeczy, które są trudne dla nas. Mówiąc Bogu, widzimy problemy. Wymieniając nawet tak jak Dawid, że wiele jest przeciwników, wiele jest przeciwności, wiele jest trudności. Mówiąc mu, sami nie damy rady. Potrzebujemy Twojej pomocy. I Księga Psalmów to jest księga, która uczy nas tego wyrażać. Psalm 3 to jest pierwszy z około 60 psalmów lamentacyjnych. To jest najczęstszy rodzaj psalmu w całej księdze. Psalmów lamentacyjnych jest więcej niż psalmów pochwalnych czy dziękczynnych. Myślę, że dlatego, że Bóg zna naszą naturę. On wie, że potrzebujemy sposobu, żeby wyrazić nasze troski. I to są te przykłady, które pokazują nam, w jaki sposób, jak robić to w pobożny sposób. Żeby troski nie były powodem do narzekania, to jest pokusa, ale prowadziły nas do uwielbienia Boga. Do wyrażania, że ufamy Mu właśnie w tych doświadczeniach. A życie Dawida było pełne takich doświadczeń, więc też jego życie jest tutaj w Księdze Psalmów częstym tłem i przykładem dla nas, bo miał ważną rolę w historii Izraela, ale również miał ważną rolę w tym, że wskazywał na Jezusa. Więc w jego doświadczeniach widzimy często takie cienie tego, co później działo się w życiu Jezusa. Więc patrzymy na Dawida i jego życie nie tylko jak na przykład jednej osoby, która zmaga się z trudnościami, ale również jak na cienie rzeczywistości, która przychodzi później w Jezusie. Tego Bożego, cudownego zbawienia, które widzimy w Synu Bożym. Bo to dzięki niemu możemy powtórzyć za Dawidem, że u Pana jest zbawienie. To dzięki Jezusowi jest Boże błogosławieństwo dla tych, którzy należą do Boga. I w końcu dzięki temu możemy w zaufaniu do Boga kłaść się, zasypiać i budzić się, bo Pan nas wspiera. Amen.